ludzie na różne sposoby próbują osiągnąć wolność. Chcą uwolnić się też od różnych rzeczy, albo też różne rzeczy, osoby, jakieś systemy widzą jako przyczynę ich zniewolenia. Ci, którzy z was pamiętają czasy komuny, a jest kilka takich osób tutaj, pewnie pamiętają właśnie też takie pragnienie wyzwolenia się spod tej okupacji, opresji komunistycznej tego systemu. Nawet powstawały utwory literackie czy piosenki. Nawet jedna taka bardzo mocno mi właśnie zapada w pamięć, może nie dlatego, że pamiętam te czasy, ale są takie słowa: wolność kocham i rozumiem, wolności odejść nie umiem. Myślę, że to też tak nastawia nas na ten temat dzisiejszego kazania, bo też będzie o wolności takiej, której nie chcemy oddać, ale także dzisiaj są narody, które walczą o wolność swoją, które chcą się wyzwolić spod opresji wroga, a nawet ludzie oddają za wolność swoje życie. Czyli wierzą, że wolność jest czymś cenniejszym, ważniejszym, nawet od ich życia. Że liczy się wolność, którą mogą dać innym, poświęcając swoje życie. To też pokazuje tak po ludzku, że wolność jest dużą wartością, wielką wartością i Biblia też to potwierdza i mówi o wyzwoleniu, o wolności, która też była za cenę życia, za cenę życia Syna Bożego. I to też pokazuje właśnie tą wagę, znaczenie tej wolności i dlatego kolejny fragment listu do Galacjan zawiera takie mocne wezwanie do trzymania się i nieoddawania właśnie tej wolności. Przeczytajmy list do Galacjan, to jest 5 rozdział od 1 do 12 wersetu. List do Galacjan, 5 rozdział od 1 do 12 wersetu. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien całe prawo wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany, przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodaj by siebie uczynili żańcami ci, którzy was podburzają. I wchodzimy już do bardziej praktycznej części tego listu. Taki był zwyczaj Pawła, że zwykle te listy zaczynał od takiego wyłożenia Ewangelii, pewnych kluczowych prawd, które były ważne w konkretnym kontekście, a potem w drugiej części swoich listów przechodził do zastosowania praktycznego tych prawd. I tak jest też tutaj w tym liście, w 5 rozdziale będziemy też mieli mowę o uczynkach ciała, o owocu ducha, czyli takim bardzo znanym fragmencie właśnie wskazującym już na zastosowanie, na to jak żyć, a jak nie żyć. Właśnie w związku z tym, o czym Paweł tutaj nauczał. Natomiast zanim pisał o tym owocu ducha i o tych uczynkach ciała, to przypomina nam wszystkim, że jesteśmy powołani do wolności. Że Chrystus wyzwolił nas do wolności. To może brzmi jak masło maślane, no bo wyzwolił do wolności. No bo do czego można wyzwolić, jak nie do wolności? Ale Paweł nie pisze w ten sposób bez powodu, bo on pisze do ludzi, którzy mimo, że byli wyzwoleni, to jakby chcieli wracać znowu do niewoli. Niechrześcijańska wolność, taki temat właśnie w tym fragmencie bardzo mocno wybrzmiewa, ale jest różnie rozumiana. Różnie ludzie rozumieją, czym jest ta wolność. Niektórzy powiedzą, w Chrystusie wszystko mogę, w sensie wszystko mi wolno. Że nikt nie może, nie będzie mi mówić, co mogę robić, czego nie mogę robić. Dlatego o wolności czasem mówimy nawet negatywnie w Kościele, jako o liberalizmie, o takiej postawie, takim rozumieniu, że nie ma żadnych granic, albo że są takie słabe, że wszystko jest dozwolone, wszystko przejdzie. Kiedy nie myśli się w kategoriach posłuszeństwa Bogu, myśli się bardziej w kategoriach wyrażania siebie, jakiejś przestrzeni do tego, żeby swobodnie siebie wyrazić. I Paweł nie mówi o takiej wolności. Nawet o tym konkretnie mówi w kolejnym fragmencie od 13 wersetu, żeby ta wolność nie służyła pobłażaniu swojemu ciału. Natomiast wcześniej tutaj opisuje skutki przyjęcia fałszywej nauki. Chodzi tutaj o naukę, która dodaje jakieś warunki do usprawiedliwienia z wiary. Nazywamy to czasem legalizmem, jako przeciwieństwem liberalizmu. Legalizmem, który jest przeciwny właśnie Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski i tylko przez wiarę. I tutaj Paweł opisuje najpierw skutki przyjęcia takiej nauki legalistycznej od 2 do 4 wersetu. Potem pokazuje, czy zestawia to ze skutkami przyjęcia tej właściwej nauki o wolności w Chrystusie w 5 i 6 wersecie. A potem od 6 do końca tego fragmentu 12 wersetu pokazuje źródło, los i koniec, skutki i los fałszywych nauczycieli. Jakby skąd oni się biorą, jakie są konsekwencje ich działania i co się z nimi stanie. Więc taki fragment, który jest mocnym wezwaniem do wolności i od tego pierwszego wersetu to widzimy. I Paweł jeszcze to wzmacnia, pokazując skutki, do czego prowadzi odejście od wolności do niewoli. I można powiedzieć, że ten pierwszy werset to jest takie wręcz podsumowanie czy sedno całego listu. On zawiera właśnie przesłanie w takim jednym wersecie całego listu. Listu, który Paweł pisał do ludzi, którym głosił wcześniej Ewangelię. Którzy mieli wcześniej jakiś swój pogański system religijny, bo to byli głównie poganie, czyli nie Żydzi, którzy służyli w związku z tym innym Bogom. Natomiast przede wszystkim byli w niewoli grzechu. To jest ta niewola, z której wyzwolił nas Chrystus. Z niewoli grzechu i ze skutków tego zniewolenia, czyli potępienia, wiecznego potępienia. I przyjęcie Ewangelii przenosi nas do nowej rzeczywistości. Tak jak wcześniej ciążył na nas grzech, nawet jak byliśmy świadomi grzechu, to pewnie nie byliśmy w stanie sobie z nim poradzić. Byliśmy pod przekleństwem prawa. Paweł porównuje to w tym liście do zamknięcia pod strażą prawa. Czyli prawo tak jakby jest strażnikiem i trzyma nas w więzieniu. Porównywał to także do bycia jak dziecko, które ma opiekuna. Który to opiekun ma nad nim kontrolę. Tak jak prawo miało nad nami wcześniej kontrolę, z której nie mogliśmy się uwolnić. I wolność przynosi nam Chrystus, biorąc nasz grzech na siebie. I sprawił przez to, że grzech czy prawo nie może nas już potępić za grzech, bo on sam wziął to potępienie, to przekleństwo na siebie. Wyprowadził nas na wolność, do rzeczywistości, w której nie musimy już pracować na życie wieczne. Wtedy Jezus mówi właśnie te słowa, które czytamy na początku nabożeństwa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest właśnie ukojenie dla takiej duszy, która jest zmęczona zapracowywaniem na życie wieczne, dźwiganiem tego ciężaru prawa, którego nikt nie jest w stanie unieść. I dlatego w tych samych słowach Jezus mówił też, żeby wziąć na siebie Jego jarzmo. Jarzmo, które jest miłe i brzemię, które jest lekkie, bo On dźwiga ten ciężar za nas. On pozwala nam uczyć się od Niego. Ale przeciwieństwem takiego jarzma miłego jest to jarzmo, o którym tutaj Paweł pisze, czyli jarzmo niewoli. Więc Paweł mówi im: stójcie niezachwianie. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Co jest tym jarzmem? Co może być tym jarzmem? To są rzeczy, z których próbuje się robić warunek usprawiedliwienia. Kiedy ktoś mówi na przykład: nie możesz stać się dzieckiem Bożym, jeżeli nie będziesz, i tutaj można wstawić różne praktyki, jeżeli nie będziesz ochrzczony. Jak się nie ochrzcisz, nie będziesz zbawiony. Albo musisz przestrzegać pewne święta, na przykład szabaty. Jak tego nie robisz, być może nie jesteś zbawiony. Albo musisz jeść, albo nie jeść pewnych pokarmów, bo inaczej znowu wątpliwość. Czy w tym fragmencie mamy temat obrzezania? To dla nas może to odległe, ale dla nich to było istotne. I Paweł mówi, że mamy stać tej wolności, do której wyzwolił nas Chrystus. Przy czym nie chodzi o wolność w znaczeniu anarchii, że w ogóle nie ma żadnego porządku. O wolność od jakichkolwiek wytycznych. Bo Biblia mówi o konkretnym życiu, do którego jesteśmy wzywani. Mówi, jak ma wyglądać życie chrześcijanina w różnych sferach. W rodzinie, w kościele, w pracy. Mówi, co należy, a czego nie należy robić w tych właśnie obszarach. Jako uczniowie Jezusa mamy się do tego stosować, ale to nie jest sposób zapracowania na życie wieczne. To jest efekt, to jest owoc tego, że my już przyjęliśmy zbawienie, że staliśmy się dziećmi Bożymi, że jesteśmy w tym miłym jarzmie Chrystusa. Jak jesteśmy w jarzmie, to poduszamy się po konkretnej drodze. Tak jak zwierzęta też chodziły prosto. Nie łaziły, gdzie popadnie, tam, gdzie im dusza zapragnie. Więc to nie jest tylko wolność od zniewolenia, że cieszymy się tym, że nie będziemy musieli płacić za wszystko, co napsuliśmy w tym życiu, że hulaj dusza, piekła nie ma. To jest wolność do życia dla Boga, do życia, do którego jesteśmy stworzeni i powołani w Ewangelii. I Bóg jasno przekazuje, jak mamy żyć. Oczywiście nie zawsze my dobrze rozumiemy, jak mamy żyć, ale też dlatego nasze sumienie może być czasem niespokojne. Bo może zadajemy sobie pytania, czy zrobiłem to albo tamto właściwie. Czy zrobiłem coś wystarczająco. To jest taki perfekcjonizm, który wspomina o tym, że Bóg jest większy niż nasze niedoskonałości i On wie, że jesteśmy niedoskonali, a mimo tego posłał swojego Syna. Natomiast nasze sumienie można nas też dręczyć nie tylko dlatego, że faktycznie robimy coś złego, ale można zdręczyć dlatego, że my sami stawiamy sobie jeszcze inne warunki, których Bóg przed nami nie stawia. To też potrafi zniewalać. Jeżeli sami na siebie narzucimy pewne wymagania, których Bóg nam nie stawia. Więc w różnych tych problemach z wolnością to jest ważna i dobra nowina, że Chrystus wyzwolił nas do wolności. Wyzwolił za cenę swojego życia. Ta cena pokazuje, jak powinniśmy też cenić tę wolność. Tak jak Paweł pisze, stójmy więc niezachwianie. I często jest tak, że wartość czegoś widzimy dopiero wtedy, kiedy to tracimy. Więc Paweł tak jakby pokazuje, co możecie stracić, jeżeli zrezygnujecie z tej wolności. Tak profilaktycznie pokazuje, do czego prowadzi odejście od wolności. I w drugim wersecie mówi, że jeżeli dają się obrzezać, to Chrystus nic im nie pomoże. On to pisze głównie do chrześcijan, którzy nie byli Żydami, więc nie praktykowali w swojej kulturze tradycji obrzezywania dzieci. Natomiast pojawili się tam w tych kościołach bracia, fałszywi bracia, którzy wymuszali to na poganach. Którzy nauczali właśnie, że bez tego nie będą mogli być zbawieni. I wydaje się, że w tym momencie jeszcze Galacjanie tego nie zrobili, bo Paweł pisze, że jeżeli to zrobią, czyli jeżeli dopiero kiedyś to zrobią, to wtedy Chrystus im nie pomoże. Wiemy o tym, że przyjęli już pewne praktyki żydowskie. Wcześniej w poprzednim rozdziale Paweł pisał o tym, że przestrzegali świąt żydowskich. Natomiast obrzezanie to był krok bardziej poważny. Można to zrozumieć. To jest coś, co wymaga większego poświęcenia dla mężczyzn. Coś, co wymaga jednak poddania się pewnemu zabiegowi. Więc też dlatego pewnie było takim rytuałem przejścia. Jeżeli ktoś już decydował się na ten krok, to raczej dlatego, że przyjmował całą religię żydowską. Więc to był taki moment decydujący, pokazujący, że ja wchodzę w to, przyjmuję na siebie całe prawo. Więc byli do tego zachęcani, ale byli jeszcze przed tym krokiem. I Paweł ich ostrzega. Albo obrzezanie, albo Chrystus. I nie dlatego, że obrzezanie same w sobie było złe, ale chodzi o to, jak oni traktowali obrzezanie jako budynek zbawienia. I chodzi o cokolwiek innego także, co ktoś wstawia jako podstawę zbawienia poza Chrystusem. Czyli jeżeli na pytanie, dlaczego miałbyś otrzymać zbawienie, myślisz o swoim życiu, to masz problem. To Chrystus nic ci nie pomoże w tym miejscu. Bo albo nasza nadzieja na życie wieczne jest w osobie i dziele Chrystusa, albo nie ma dla nas nadziei. Nie ma żadnej drogi środka. Albo Chrystus, albo nasze zasługi. I Paweł wyjaśnia, dlaczego tak jest w wersecie trzecim. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien całe prawo wypełnić. I podobnie jest z każdą inną próbą polegania na jakichś uczynkach prawa. To obrzezanie jest tylko ilustracją tego problemu. Podobnie będzie z wszystkimi innymi przykazaniami. Bo albo wypełnisz wszystkie przykazania, albo tak, jakbyś nie wypełnił żadnego. Bo nie będzie mieć znaczenia, jeżeli złamiesz chociaż jedno. Paweł idzie jeszcze dalej, werset czwarty. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Paweł w tym liście opisuje dwie zasady postępowania. Albo opierasz się na zasługach Chrystusa, albo opierasz się na własnych zasługach. Albo opierasz się na łasce, albo opierasz się na prawie. I Paweł nie pisze tutaj, że można stracić zbawienie. On pisze o tym, że Galacjanie zeszli z drogi kierowania się łaską. Wiemy, że dobrze zaczęli, natomiast później zaczęli szukać usprawiedliwienia gdzieś poza Chrystusem. Więc padli ten legalizm. W tym sensie odłączyli się od Chrystusa. Czyli jeżeli ktoś zacznie polegać na swojej sprawiedliwości, to nie znaczy, że traci zbawienie, to znaczy, że traci z oczu łaskę. To może oznaczać, że nie był zbawiony. Kiedy ktoś poddaje się pod jarzmo niewoli, to może oznaczać, że nigdy nie był wolny, ale może to być oznaką tego, że czasowo odchodzi od prawdy Ewangelii, że daje się zwieść na pewien czas. A konsekwencją, skutkiem tego jest to, że zamyka się drzwi do duchowego wzrostu. Już w 4 rozdziale Paweł pisał o tym, że on starał się, żeby Chrystus był w nich ukształtowany i tam przeszkadzało właśnie to, że oni wpadali w legalizm, w poleganie na sobie. Taki paradoks, bo wydaje się dobra motywacja, że chce być podobny do Chrystusa, przestrzegając przykazań, ale jeżeli to jest to, na czym opierasz swoje zbawienie, swoją relację z Bogiem, jeżeli w tym widzisz nadzieję na rzeczy wieczne, to odłączasz się od Chrystusa. To nie będzie duchowego wzrostu, bo nie będzie paliwa do tego duchowego wzrostu. I zobaczmy drugą stronę, w sensie przeciwieństwo do tych skutków przyjęcia czy poddania się w niewolę. Do czego będzie prowadzić przyjęcie wolności w Chrystusie, wersety 5 i 6. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Czyli do tej pory Paweł ostrzegał, jakie są konsekwencje odejścia od łaski. Teraz opisuje, co jest prawdziwą podstawą nadziei wszystkich chrześcijan. To też widać tę zmianę, bo on zamiast pisać wy Galacjanie, zaczyna pisać my. To jest ta zmiana pokazująca, że chodzi o nas, chrześcijan, którzy jesteśmy w wolności. I to jest pierwszy i jedyny raz w tym liście, kiedy Paweł pisze o nadziei. On pisze, my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Tu może pojawić się pytanie, dlaczego Paweł pisze o usprawiedliwieniu w czasie przyszłym. Jak znamy ten list, to wiemy, że usprawiedliwienie wydarzyło się wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Ale zwróćmy uwagę tutaj, że Paweł pisze o nadziei usprawiedliwienia z wiary. Czyli tak, usprawiedliwienie nastąpiło, kiedy uwierzyliśmy, ale z tym usprawiedliwieniem wiąże się nadzieja, czyli to usprawiedliwienie prowadzi do czegoś w przyszłości. Możemy to zobaczyć w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. To jest ostatni list Pawła, krótko przed jego śmiercią. Jego słowa takiego człowieka, który wie, że spotka się z Panem wkrótce. 2 Tymoteusza 4,8. On pisze, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Czyli właśnie świadomość tego, że wkrótce spotka się z Panem i nadzieja, właśnie nadzieja sprawiedliwości. Tego, że na sądzie ostatecznym Bóg potwierdzi, że zostaliśmy usprawiedliwieni. To reprezentuje ten wieniec sprawiedliwości. I nasza nadzieja na takie przyjęcie przez Boga nie jest w posłuszeństwie prawu. Paweł nie pisze, że możemy czekać spokojnie, bo sobie tak dobrze radzimy. Bo już trochę sporządniliśmy, bo już trochę jesteśmy chrześcijanami, już wyglądamy dobrze, jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem. Paweł mówi, że oczekujemy tego w duchu. Wiem, że tajemniczo brzmi, co to znaczy w duchu. Ten zwrot może oznaczać różne rzeczy, natomiast w tym liście był już użyty wcześniej, w 3 rozdziale. I tam wiązało się to z problemem, który opisywał. I w 3 wersecie 3 rozdziału on pisał o tym, że Galacjanie dobrze zaczęli. Że zaczęli właśnie w duchu. To jest ten sam zwrot. I pisze tam, zaczęliście w duchu, a teraz chcecie kończyć w ciele, na ciele. Więc chodzi o kontrast między duchem a ciałem, mówiąc inaczej, między poleganiem na działaniem ducha, na działaniu ducha, a poleganiem na swoich uczynkach, na swoim ciele, na tym, co my robimy. Czyli chodzi o czekanie z nadzieją na dzień sądu. Na to, że Bóg potwierdzi naszą sprawiedliwość z wiary. Bo skoro narodziliśmy się z ducha, skoro zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, to nasza nadzieja na spotkanie z Bogiem jest tym samym. Jeżeli będzie w czymś innym, to wypadamy z łaski. To będziemy się chwiać. Bo będziemy widzieć, że jeszcze nam dużo brakuje, jeżeli nasze sumienie dobrze pracuje. Ale żeby to nie było takie czekanie z założonymi rękami, to Paweł pisze o aktywnej wierze, o czynnej wierze. W szóstym wersecie mówi, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. Znaczenie ma wiara, która jest czynna w miłości. Paweł pisze w tym liście, w tym rozdziale szczególnie, więcej o miłości. Pisze w 13 wersecie: nie pobożajcie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. I to taka wiara ma znaczenie dla usprawiedliwienia. To jest trochę podobne do listu Jakuba, do tego, co Jakub pisał w swoim liście o usprawiedliwieniu. Myślę, że czasem czujemy napięcie, które pojawia się, kiedy czytamy listy Pawła i list Jakuba właśnie w temacie usprawiedliwienia. Bo myślimy sobie, jak to zrozumieć. Że Paweł pisze o usprawiedliwieniu z wiary, a Jakub pisze, że jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków. Więc o co chodzi? Problem będzie rozwiązany wtedy, kiedy zobaczymy, na jakie pytania oni odpowiadają. Bo to są dwa różne pytania. Bo Paweł w swoich listach pisze, jak dokonuje się usprawiedliwienie, jak zostajemy usprawiedliwieni, a Jakub zadaje pytanie, jak można zobaczyć wiarę, po czym można poznać, po czym się okazuje, że ktoś jest usprawiedliwiony. I pisze, że można to poznać po żywej wierze. I tutaj Paweł pisze o czymś podobnym, że chodzi o czynną, aktywną wiarę. O wiarę, która nie jest aktywna tylko dlatego, że działa, tylko w jakimś działaniu, bo też pisze, że nie chodzi o to, czy ktoś jest obrzezany, czy się dał obrzezać, czy nie dał się obrzezać. Więc nie chodzi tylko o to, co czy ile kto robi. Ważne jest to, dlaczego coś robimy. W miejscach pracy pewnie macie różne wskaźniki, wiem o tym. Czasem słyszę o tym, że to jest coś uciążliwego. Ja też takie miałem. Jak byłem sprzedawcą, to najważniejszym wskaźnikiem był wolumen sprzedaży. Czy ile się sprzedało. I dla firmy nie miało znaczenia to, czy ja to złoto sprzedawałem z miłością do klienta, czy do siebie. To ważne było to, że sprzedałem i ile sprzedałem. Dla Boga liczy się motywacja serca. Nie tylko działanie. Bo można robić dużo. Można być nawet skutecznym. Ale jeżeli nie będzie w tym miłości, to będziemy tylko takim głośnym cymbałem. A można robić dużo mniej, bo ktoś ma jakieś ograniczenia czasowe, fizyczne i tak dalej. Ale jeżeli w tym jest miłość, to dla Boga to ma większe znaczenie. Więc to też zachęca do takiej ostrożności w porównywaniu siebie. Może w zakładaniu, że jeżeli ktoś robi coś więcej tego, co akurat widać, to bardziej służy Bogu. Dla Boga liczy się wiara, która jest czynna, ale w miłości. Nie tylko, która jest czynna, ale czynna w miłości. I druga część, gdzie Paweł przechodzi teraz do pisania o fałszywych nauczycielach. Od 7 wersetu. Wcześniej pisał o ludziach w kościele, o tych, którzy są kuszeni obrzezaniem, a teraz pisze, czy skupia się na tych, którzy ich do tego namawiali. Werset 7. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? To jest jedna z ulubionych ilustracji Pawła, czyli biegi. Może był czasem widzem na takich zawodach biegowych. I pisze, że Galacjanie byli jak taki biegacz, który biegł w najważniejszych zawodach, który miał przed sobą cel, który miał na początku dobrą pozycję, ale nagle ktoś mu przeszkodził. W biegach chodzi o to, że ktoś mógł zabiegć mu drogę, utrudnił swobodny bieg. Tak jakby nagle miał przed sobą innych biegaczy i już nie dało się ich uprzedzić ani z jednej, ani z drugiej strony. Trzeba byłoby trochę dookoła ich obiegać, ale wtedy traci się siły na bieganie w bok czy tam po skosie. Więc jest zablokowany przez inne osoby. I Paweł używa tego obrazu, żeby pokazać to, co robią fałszywi nauczyciele. Że oni utrudniają posłuszeństwo prawdzie. Tak jakby też zabiegają nam naszą drogę chrześcijańską i blokują naszą wolność. To jest pierwszy wpływ fałszywych nauczycieli. Czyli utrudnianie posłuszeństwa prawdzie. Nie dość, że sami błądzą, to przeszkadzają jeszcze innym. Nie tylko właściwie wierzyć, ale też czytamy właściwie żyć. Nie tylko wierzyć w prawdę, ale też być posłusznym tej prawdzie. I Paweł opisuje dalej, jakie jest ich źródło. Werset 8. Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Oni mogą mówić, że są posłani od Boga, z nieba, ale to, co mówią, nie pochodzi od Niego, nie pochodzi od Boga. Jeszcze raz, o jakie w ogóle namawianie chodzi? To cały czas chodzi o tych samych ludzi, o tych judaizantów tak zwanych, o tych, którzy właśnie naciskali, żeby Galacjanie poddawali się obrzezaniu. To namawianie nie pochodziło od Boga, pochodziło od wroga, od przeciwnika Ewangelii. I to mimo tego, że oni przecież powoływali się na Boże prawo, na Boże przykazania. Oni nie przychodzili z nauką jakąś ezoteryczną, jakąś spoza w ogóle pism, które znano od dawna przez Żydów. Oni przychodzili z nauką, która była w piśmie, ale zmieniali jej znaczenie. Bo Bóg wcześniej nie dał prawa swojego prawa po to, żebyśmy byli przez nie zbawieni. Bóg nie dał prawa, żebyśmy teraz starali się wypełnić i w ten sposób zasłużyli na zbawienie. Więc jeżeli ktoś dzisiaj sugeruje, że Boże działanie nie wystarcza, że musisz coś zrobić poza wiarą, poza upamiętaniem, żeby stać się dzieckiem Bożym, to też nie pochodzi od Boga. I tu też nie możemy dać się zachwiać. Nie możemy poddawać się tym, którzy chcą nas w taki sposób zniewolić. Tym bardziej, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. To też jest takie znane powiedzenie, które Paweł używał też w innym miejscu, do Koryntian, pisząc o grzechu w Kościele. Pan Jezus też używał tego zwrotu, tego obrazu, kiedy ostrzegał przed faryzeuszami. Bo ten kwas, ten zakwas ma to do siebie, że on przenika. Że on ma wpływ na ciasto, którym się znajduje. Nawet jak kwasu jest mało, wystarczy tylko mało, żeby po czasie było już w całym tym cieście. I to ten zakwas sprawia, że ciasto rośnie, więc jeżeli kwasem jest niezdrowe nauczanie, to wzrost też nie będzie zdrowy. To będzie trochę może podobnie jak wzrost masy mięśniowej na strydach. No, szkoda zdrowia, żeby w taki sposób dawać ciało rosnąć. Jeżeli jakaś nauka daje nawet liczebny wzrost, ale nie jest zdrowa, to nie jest wzrost pożądany. Tak jakby na polu posadzić jakąś roślinę i potem cieszyć się z tego, że wyrosło jeszcze coś innego, jakieś chwasty, więc dużo na polu. To też nie jest pożądany wzrost. Ale dzięki Bogu do kwasu jest porównane także Królestwo Niebios. Takiego porównania też użył Jezus i mówił o tym, że ono rozchodzi się po całej ziemi. Więc nie musimy się załamywać. Diabeł też tego nie robi. On zaleca ostrożność, ale też widzimy dalej, że jest dobrej myśli. Werset 10. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, kto was niepokoi, jakimkolwiek by był, poniesie karę. Paweł pisze tutaj o dwóch grupach ludzi. On pisze o tych, którzy dali się zwieść i o tych, którzy ich zwodzili. Dla tych pierwszych, dla tych w Kościele, którzy dali się zwieść, on ma nadzieję, że zmienią myślenie, że nawet jak teraz się chwieją, bo zaczęli polegać na prawie, to właśnie po to Paweł pisze, żeby oni to zobaczyli. Zobaczyli zagrożenie i zmienili swoje myślenie. Bo Paweł nie mógł nie reagować. Nie mógł przejść obojętnie obok tego, co działo się w Kościołach w Galacji. Potroszczył się o te zbory. Troszył się o duchowy wzrost. O to, żeby właśnie Chrystus był w nich ukształtowany. Więc jeżeli widzimy w Kościele podobne zagrożenie, to też powinniśmy reagować. Jeżeli coś przeszkadza w chrześcijańskim wzroście, to też nie możemy milczeć. trzeba reagować, jeżeli widzimy, że ktoś wprowadza taki właśnie niepokój w Kościele. Więc tutaj Paweł ma nadzieję, ale inaczej mówi o fałszywych nauczycielach. Nieważne kim byli, może byli to jacyś ważni w tym regionie ludzie mający reputację, ten, kto ich niepokoił, miał ponieść karę. Więc Paweł pokazuje w tym fragmencie ich źródło, że nie pochodzą od Boga. Pokazuje skutki ich działania, że ich nauka rozchodzi się jak zakwas. A teraz pisze o tym, jaki będzie ich los. Że muszą ponieść karę. Że ich działalność kiedyś się skończy. I kolejną rzeczą, o której Paweł o nich mówi, to jest to, że oni prześladowali. Werset 11. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzydzanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. My wiemy o tym, że Paweł przed nawróceniem przestrzegał godliwie z tych żydowskich praktyk, że głosił obrzydzanie, ale po nawróceniu tego nie robił. Natomiast możliwe jest to, że jego przeciwnicy chcieli przekonać Galacjan, że Paweł nauczał tak jak oni. Dlatego Paweł tutaj odpowiada na ten zarzut, mówiąc, czy pytając, za co w takim razie jestem jeszcze prześladowany. Czyli był jakiś zarzut, ale nie dało się go udowodnić. On się w ogóle nie kleił. No bo gdyby tak nauczał, to nie było powodu, żeby był prześladowany. A wiemy, że był. W różnych miejscach właśnie Żydzi prześladowali go, byli wręcz wściekli, dlatego że według nich Paweł podważał sens prawa. I co ich tak gorszyło? Byli zgorszeni po pierwsze ideą, że Mesjasz mógłby być zabity, że mógłby umrzeć w szczególności taką hańbiącą śmiercią na krzyżu. Po drugie byli zgorszeni taką ideą, że krzyż miałby być drogą zbawienia, no bo usuwał poleganie na uczynkach. Że zamiast tego wskazywał na zbawienie przez śmierć dla prawa, a nie przez życie dla prawa. No i był w końcu zgorszeniem, bo w ten sposób usuwał różnicę między Żydami a poganami. Bo pokazywał, że zbawienia nie da się, nie daje trzymanie religijnych praktyk. Że zbawienie daje wiara w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast ciekawe jest to, że przeciwnicy Pawła, oni nie podważali tego, że Jezus umarł na krzyżu. Oni nie zgadzali się z tym, że to wystarczy. Oni uważali, że dalej trzeba się trzymać obrzędów, praktyk, ceremonii. I to jest wybór, przed którym my też stoimy. W sensie albo trzymać się nauczania o krzyżu, jasno pokazywać, że nie da się tego pogodzić z poleganiem na uczynkach, albo jakoś łagodzić zgorszenie krzyża i łączyć to z poleganiem właśnie na jakichś praktykach, nawet z innymi filozofiami, może innymi religiami. To wtedy krzyż nie będzie tak gorszyć, jeżeli będzie przedstawiony jako jedna z możliwości. Jest nawet taka popularna grafika, która to obrazuje. Możemy trochę zejść niżej, bo ona tam jest na tym pliku. Jak zjedziesz bliżej, niżej trochę. To jest taki napis, tak, jeszcze trochę niżej. Czy ktoś widział go wcześniej? Napis coexist, czyli z angielskiego współistnieć. To jest nie tylko napis, to jest znak pewnej idei. Znak, który sugeruje harmonię między różnymi religiami. Bo zamiast litery tej pierwszej jest półksiężyc muzułmański. Zamiast litery X w środku jest gwiazda żydowska Dawida. A zamiast litery T na końcu jest krzyż chrześcijański. W niektórych wersjach tam jeszcze są inne symbole filozoficzne, jakieś new age'owskie i tak dalej. Więc to jest taka sugestia, że da się to jakoś połączyć. Właśnie koegzyst, że można współistnieć. I właśnie jeżeli tak się przedstawia, że różne religie przedstawia się jako współistniejące, to tak nie gorzej ten krzyż. Ale jeżeli krzyż będzie oznaczał odrzucenie innych dróg do Boga, to wtedy będzie razić. To wtedy będzie już powodem zgorszenia. I to jest tak ważne, dlatego też Paweł użył bardzo mocnych słów na końcu tego fragmentu, w 12 wersecie. Bodaj by siebie uczynili żeńcami ci, którzy was podburzają. W innych tłumaczeniach chodzi o, czy tak jest tłumaczone, że oby się do końca okaleczyli, albo oby się wykastodowali. Nawiązuje to oczywiście do taktyki obrzezania, ale w taki mocny sposób, sugerując, że jeżeli oni proponują obrzezanie, to niech idą na całość. To niech już się nie zatrzymują. To niech okaleczą się do końca. Możliwe, że to jest też nawiązanie do pewnego kultu, który funkcjonował w pobliżu Galacji, dlatego że takie okaleczenie przez wykastrowanie stosowali kapłani takiej pogańskiej bogini Cybele. Tak jakby Paweł chciał powiedzieć, że jego przeciwnicy są do nich podobni. Że jeżeli trzymają się obrzezania, to tak jakby byli pogonami. Że wciąż są zniewoleni w swoim systemie religijnym. A Chrystus wyzwolił nas do wolności. Nie my tę wolność zdobyliśmy, bo podarował nam ją w Chrystusie, ale mamy odpowiedzialność, żeby w niej trwać. Mamy się mocno trzymać. Bo jeżeli ulegniemy, to rezygnujemy z drogi łaski. A nie ma innej drogi. To się jest alternatywna droga opierania się na sobie, albo droga łaski, poleganie na Chrystusie, albo droga prawa i poleganie na swoich uczynkach. Jeżeli żyjemy w tej wolności, to możemy oczekiwać, że Bóg ogłosi nas sprawiedliwymi, że na sądzie przyjmie nas do siebie. Nie dlatego, że zasłużyliśmy, dlatego, że uwierzyliśmy i że żyjemy wiarą, która jest czynna w miłości. Ale w tym trzeba uważać na tych, którzy w tym przeszkadzają, których fałszywa nauka rozchodzi się jak kwas, bo tacy poniosą surową karę. Więc nie wstydźmy się zgorszenia krzyża i stójmy niezachwianie w tej wolności. Amen.